Komentarze Radia Gdańsk.
Godzina 9:11. Zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak. Witam również gościa w studiu, Marek Formiela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Artur Cejrowski, tygodnik sieci, portal Stefczyk Info.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Bezpieczeństwo epidemiczne związane z COVID-19 to jest stały punkt programu, między innymi w naszej stacji, ale również dzisiaj pochylimy się nad kwestią rtęci i tego, jakie niebezpieczeństwo mogą wywoływać fake newsy. O co chodzi? Chyba wszyscy Państwo wiedzą. Chodzi o kwestię odry, zatrucie ryb. Na razie nie wiadomo, co spowodowało masowe śnięcie ryb. Mamy już kilkadziesiąt ton właśnie śniętych ryb, które będą teraz na pewno wszystkie badane. Mamy dymisję urzędników administracji państwowej, no ale głównie mamy fake newsy, za które chyba do dzisiaj nie mamy żadnych przeprosin. Mamy fake newsy płynące z ust polityków, niestety Platformy Obywatelskiej. Panowie przyglądają się tej sytuacji od kilku dni, wszyscy się przyglądają. Mieliśmy mieć katastrofę spowodowaną rtęcią, czyli bardzo, bardzo groźną substancją. Później się okazało, że jednak nie. Pani marszałek województwa lubuskiego takie informacje przekazywała, że urzędnicy niemieccy mówili jej o tym, że są wręcz niewiarygodne poziomy rtęci przekroczone. I tutaj, no wiadomo, nasuwało się samo przez się takie przemyślenie, że to na pewno ryby. Panowie, patrzycie, obserwujecie tą sytuację, jak podchodzić do tak potężnych fake newsów? Jakie są granice w ogóle używania fake newsów w polityce? Czy Donald Tusk, pani Polak, pani marszałek województwa lubuskiego powinni przeprosić tak naprawdę chyba wszystkich Polaków za to, że no po prostu mówią co najmniej nieprawdę? Marek Formela.
No ja myślę, że nie ma granicy, którą można by wyznaczyć, jeśli chodzi o posługiwanie się nieprawdą, insynuacją w polityce. Prawda w polityce ma wymiar tischnerowski i ma znaczenie wyłącznie funkcjonalne. Kiedy to jest nasza prawda, to jest to słuszna prawda. Kiedy to nie jest nasza prawda, to jest nieprawda. I w tym gąszczu stereotypów uprawiamy politykę, uprawiamy, toczymy debatę wokół tego, co się wydarzyło na Odrze. No, mnie po pierwsze zastanawia pewnego rodzaju wyrozumiałość polskiej opinii publicznej wobec faktu, iż Odra jest rzeką graniczną i zgodnie z traktatem zgorzeleckim granica biegnie nurtem rzeki, co oznacza, że część tej rzeki jest własnością państwa niemieckiego. I to nie jest tylko tak, że powinniśmy zajmować się wyłącznie odpowiedzialnością władz polskich.
Ja wejdę w słowo, panie redaktorze, bo w mediach niemieckich trwa już zmasowany atak na Polskę. No, na administrację polską. Polacy są wszystkiemu winni. Takie są połowy nurtu.
Do połowy nurtu.
No właśnie, bo co, ryby były tylko na polskiej stronie padły, czy no, również były na niemieckiej?
Tak to próbują przedstawiać media niemieckie i to jest jakby odpowiedź na pytanie, czy posługujemy się prawdą, półprawdą, czy nieprawdą. No pewnego rodzaju nadzieje na unormowanie tej sytuacji stwarza porozumienie, czy też konferencja wspólna minister Moskwy i minister Lemke w sprawie powołania wspólnego zespołu, ale też w sprawie zlecenia różnych badań w instytucjach polskich, niemieckich, ale także międzynarodowych. Sprawa jest daleko poważniejsza i głębsza, być może niekoniecznie związana z działalnością człowieka bezpośrednio, ale mająca charakter zdarzenia naturalnego, ekologicznego, wynikającego z obniżenia poziomu wody. Na tym tle wypowiedzi niektórych polityków Platformy są trudne do zrozumienia i trudne do zaakceptowania. No, swawola, z jaką po szuwarach Odry porusza się Donald Tusk, jest kompromitująca dla byłego przewodniczącego Rady Europejskiej polityka, co przypomnę i powtarzam, który obejmując z woli prezesa, premiera Malty, Josepha Muscata, funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej drugiej kadencji, zdecydował się wystąpić przeciwko rekomendacji polskiego rządu wynikającej dla pana Saryusza Wolskiego, wynikającej z wyników wyborów demokratycznych w Polsce. Tym samym zaprzeczył woli społeczeństwa wyrażonej w wolnych wyborach, więc poruszanie się pana Donalda Tuska po polskiej scenie politycznej obarczone jest grzechem ciężkim, który trudno zrozumieć.
Artur Cejrowski, jak widzi tą sytuację? Informacje takie płynące ze strony Niemców, że w jakiejś pierwszej próbce pobranej ze Starorzecza była rtęć, ale no Niemcy zaprzeczają, że doprowadziła ta rtęć do zatrucia ryb. Dalej widzę, Donald Tusk na Twitterze pisze, pani minister, Moskwa kłamie, pani marszałek Polak mówi prawdę, pierwsza reprezentuje rząd PiS, druga samorząd i PO, zero zdziwienia. Jak to skomentować? Artur Cejrowski.
Co do Donalda Tuska, to chyba nikt już nie ma żadnych złudzeń, że to jest człowiek, tak tu redaktor Formela mówił, że on buszuje w szuwarach Odry. Ja mam wrażenie, że on już gdzieś w jakichś odmętach szaleństwa tak mocno zabrnął, że chyba z jednej strony oczywiście żyjemy w takiej rzeczywistości wszyscy mocno postmodernistycznej, gdzie te wizje prawdy są narzucane przez tę czy inną telewizję, natomiast to, co uprawia Donald Tusk, żeby przywrócić swoją formację do władzy, to jest już jakaś historia, która nadaje się na dobrą książkę o tym, jak konstruować w polityce narrację, jak konstruować fake newsy, jak konstruować nieprawdy, jak konstruować rzeczywistość alternatywną. Tutaj no, warto chyba powiedzieć na początek też, że co do tej katastrofy, to nie mamy wątpliwości, że terenowe struktury podległe rządowi w terenie zadziałały zbyt wolno. No, nazłożyło się na to pewnie wiele czynników i ja nie chcę tutaj grać roli adwokata diabła, ale od takich najbardziej prozaicznych, jak sezon urlopowy, popełniono po stronie rządowej w części tej terenowej sporo błędów komunikacyjnych, nie dość szybko poinformowano o skali zdarzenia. Na to nałożyły się późniejsze, szybkie reakcje już Mateusza Morawieckiego i dymisję. I też nie wiem, czy najbardziej przemyślane, tu konkretnie pana Michała Mistrzaka, który robił bardzo mnóstwo dobrych rzeczy, jeżeli chodzi o walkę z mafią śmieciową choćby. Nie wiem, czy to były najbardziej potrzebne dymisje w tamtym czasie. Ale co do istoty sprawy, co do tego, że Platforma Obywatelska i podlegli jej politycy i podległe jej media przedstawiały przez cały okres chyba od 10 sierpnia albo i wcześniej tę sprawę jako drugi Czarnobyl, to było oczywiście kłamstwo, o którym zarówno pani Polak, jak i cała reszta polityków Platformy, łącznie z Donaldem Tuskiem, wiedziała. Oni wiedzieli, że to, co mówił pan Vogel, czyli ten niemiecki polityk, który jako pierwszy poinformował o rtęci, jest o tyle nieprawdą, że to nie rtęć spowodowała śmierć ryb, że badanie tej rtęci w momencie, kiedy pani Polak rozmawiała z panem Foglem, nie było jeszcze przeprowadzone i zakończone. To były jakieś przecieki z tych badań. Dziś już wiemy, że od 10 sierpnia w sposób ciągły polskie służby GIOŚ właśnie badają Odrę i nie potwierdzono obecności rtęci.
Takie badania wykonywane są w sposób ciągły tak naprawdę. To nie tylko, tak, że 10 sierpnia.
Podobnie Niemcy wykluczyli już rtęci jako przyczynę śnięcia ryb, więc wiemy, że to są fake newsy, to są kłamstwa, bo to pojęcie fake newsów jest takim pojęciem, które trochę łagodzi, mam wrażenie, wymowę słowa kłamstwa. To są ohydne, obrzydliwe, ordynarne kłamstwa, którymi posługiwali się politycy Platformy Obywatelskiej, najpewniej wiedząc, że to nie rtęć spowodowała
Dobrze, ale to teraz ja zabawię się w adwokata diabła, a może pani marszałek Polak no, usłyszała coś o rtęci, była przekonana, była, nie wiem, może w jakimś uniesieniu powiedziała swojemu przełożonemu Donaldowi Tuskowi, z którym miała problem, żeby się skontaktować, jeśli chodziło o sprawę molestowania w Wordzie w Lubuskiem. No i może zrobili to niecelowo. Czy zdaniem Marka Formeli to jest celowe wykorzystywanie takich informacji, takich może być często kłamstw Marka Formela?
Interesujące spostrzeżenie. Rzeczywiście w sprawie Wordu czyli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i sprawy mobbingu, czy też molestowania. Pani Polak miała olbrzymie problemy, żeby skomunikować się z panem Donaldem Tuskiem, ale skomunikowała się z panem sekretarzem Kierwińskim, też Platforma Obywatelska. No, w tej sytuacji moim zdaniem uniosło kierownictwo Platformy, uznało, że to jest incydent, wokół którego można zbudować kolejną kampanię przeciwko rządowi polskiemu, dokonać kolejnego rozwibrowania sytuacji, rozwichrzenia sytuacji w Polsce. Niezależnie od tego, czy wiadomość jest zła, czy dobra. Jak w słynnej swojej książce pisze Umberto Eco, temat na pierwszą stronę gazety, to nie informacje tworzą gazetę, to gazeta tworzy informacje, wybierając spośród wielu tę, którą eksponuje najbardziej. Więc mamy tutaj do czynienia z informacją prawdziwą, czyli ryby były śnięte i zbudowano na prawdziwej informacji, nieprawdziwej, fałszywej kampanii wymierzonej w polski rząd, w sytuacji, w której ani Donald Tusk nie jest wybitnym chemikiem, ani pani Polak nie jest wybitnym chemikiem, ani nie są ichtiologami, nie zajmują się badaniami wody, są skończonymi dyletantami w tym zakresie, natomiast są wyrafinowanymi politykami, dla których każde narzędzie, którym można uderzyć, jest narzędziem poręcznym.
No ale już mieliśmy jakby widzieliśmy to i widzimy, jaka jest przewidywalność, jaka jest skuteczność, jaka jest intuicja polityczna między innymi Donalda Tuska, który dzisiaj rzucił się na rtęć, jak mówią jego krytycy. Kiedyś nie potrafił razem z politykami niemieckimi, między innymi z Angelą Merkel, ocenić zagrożenia płynącego ze strony Rosji z uzależnienia się gazu.
Ale przepraszam, ocenił.
Czy to jest naiwność?
To było dobrodziejstwo dla Europy.
No dobrodziejstwo dla Europy, rządy pani Angeli Merkel i CDU i Niemców. To było dobrodziejstwo dla Europy. A tutaj mamy taką sytuację, że słyszymy tylko słowo rtęć z ust ministra rolnictwa, klimatu i środowiska Brandenburgii Axela Vogla. Jest to podchwycone. Zrobi się z tego wielka, wielka afera. Czy naiwność polityków Platformy Obywatelskiej jest do zatrzymania? No bo nie wiem, Donaldowi Tuskowi powie się, że to może jakieś dinozaury, nie wiem, doprowadziły do tej katastrofy, bo może gdzieś tam się na odrze pojawiły i zaczęły, nie wiem, wyjadać te ryby albo truć jakimś jadem, a Donald Tusk uwierzy, czy nie? Marek Formela.
No, Donald Tusk skrada się do sympatii, stara się uzyskać sympatie społeczne w taki sposób, jak bajkowy wilk skradał się do czerwonego kapturka. Tak Donald Tusk zbliża się do sympatii społecznych w Polsce.
Artur Cejrowski, co z tymi dinozaurami i z Donaldem Tuskiem? Uwierzy w te dinozaury, jak się pojawi?
Mój szacowny przedmówca odwołał się do Umberto Eco, który faktycznie jako postmodernista pokazywał, że dzisiaj informacja funkcjonuje niezależnie od faktów. Ja wolałbym jednak, żeby politycy odwoływali się do takiej klasycznej arystotelesowskiej definicji prawdy, gdzie prawda jest zgodnością myśli z rzeczywistością. I jednak szukali tych faktów w informacjach, które przekazują, zwłaszcza w tym niebezpiecznym, gorącym okresie, bo przypominam Państwu, że jesteśmy przecież cały czas w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. To też nie jest kontekst, o którym w tej sytuacji powinniśmy byli zapominać, bo nie wiemy, czy na przykład ta sytuacja nie jest elementem jakiejś wojny hybrydowej, jakiejś gry prowadzonej przez służby rosyjskie. Czy w tę stronę nie pójdziemy, analizując to, co się wydarzyło?
Tak, ja słyszałem ekspertów, którzy twierdzą, że na przykład jakąś grzeczną substancję w jakichś pojemnikach, które podległy degradacji, można było, nie wiem, rzucić do wody rok temu.
No zważmy też na pewnego rodzaju zaskakującą lub niezaskakującą nadgorliwość byłego premiera, który przecież, kiedy wybuchła sprawa Amber Goldu i kiedy pojawiła się notatka ABW adresowana między innymi do niego, nie wykazał ani przez chwilę podobnego zainteresowania i zaangażowania. Przypominam też katastrofę kolejową pod Szczekocinami, w której zginęło kilkanaście osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Też nikt z opozycji wtedy normalny i rozsądny nie domagał się przedterminowych wyborów, dymisji ministra. Więc mamy do czynienia z niebywałym przedwyborczym wzmożeniem i rzeczywiście, tak jak Artur powiedział, bywają informacje oddzielone od faktów.
Dobrze, zmienimy temat. Jarmark Dominikański, impreza zakończyła się w niedzielę. Mieliśmy tutaj różne informacje, takie no niezbyt korzystne dla organizatorów. Mieliśmy włamania, kradzieże. Kupcy zadowoleni właśnie nie byli z tej organizacji. Może Jarmark Dominikański powinien zmienić formułę? Czy jest to dobra impreza dla mieszkańców? Czy mieszkańcy się nią męczą? Czy widząc te plastikowe miasto w pięknym mieście Gdańsku, no, należałoby się zastanowić nad tym, co robić z tą imprezą? Teraz Artur Cejrowski, Gdynianin, krótko. Czy chciałby mieć taką imprezę w Gdyni?
Ja przyznam szczerze, że jestem przerażony, jeżeli chodzi o krótką, ale poważną odpowiedź na to pytanie, lekko, rozumiem, ironiczne, liczbą policyjnych raportów dotyczących kradzieży. To jest zatrważające, jak wiele tego typu zjawisk było na Jarmarku Dominikańskim. Właściciele stoisk, którzy płacą ogromne pieniądze za to, żeby móc wystawiać swoje towary na
Jakie dane ma pan redaktor?
Narzekali, że no, ich zdaniem za tę sytuację jest winny całkowity brak ochrony wydarzenia. Tutaj organizator tłumaczył się, że to ochrona jest, ale widocznie w niewystarczającym stopniu, bo skala tych patologicznych zjawisk była ogromna w tym roku.
Marek Formela, co no, zrobić
chyba,
z jarmarkiem?
Chyba to jest taki moment, w którym należy się zastanowić, czy rozmiary tego jarmarku mają jeszcze jakikolwiek sens. Ja rozumiem, że one mają sens dla organizatora, który sprzedaje miejską powierzchnię i buduje sobie wynik finansowy, a członkowie zarządu zapewniają sobie znakomite dochody z eksploatacji miejskiej przestrzeni, ale sensu kulturowego, społecznego i gospodarczego w przeciąganiu do 3 tygodni jarmarcznego widowiska, którego wartość społeczna moim zdaniem uległa jednak minimalizacji, budzi moje wątpliwości. Zresztą też mam takie wrażenie, że jarmark trochę frapuje władze Gdańska, ale kiedy pojawiają się problemy, to język pani prezydent Dulkiewicz się zmienia. Nie mówi wtedy o czcigodnych gdańskich kupcach, ławach kupieckich, tylko używa pogardliwego określenia handlarze i to też pokazuje, z jakim rodzajem etycznego szachrajstwa miewamy tutaj do czynienia.
No dobrze, kolejny jarmark za nami, zobaczymy, jaki będzie następny. Bardzo dziękuję za udział w komentarzach. Artur Cejrowski.
Dziękuję bardzo.
Marek Formela.
Dziękuję, do widzenia.
Piotr Kubiak i zapraszam w imieniu Andrzeja Urbańskiego na jutro. Dziękuję bardzo.
Komentarze Radia Gdańsk.